Radio Łódź i Radio Łódź Ekstra. Dzisiaj goszczą w ogródku Galerii Czarna Kura u Randy Filutowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Remigiusz Caban, reżyser, menadżer kultury, dyrektor teatrów i reżyser oraz autor sztuki, którą wczoraj w Ino w Łodzu, tu właśnie mieści się Galeria Czarna Kura, można było zobaczyć w ruinach odrestaurowanych zamku Kazimierza Wielkiego. To był spektakl w wykonaniu teatru na zamku właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Chciałabym dłużej poopowiadać i aby moi rozmówcy poopowiadali słuchaczom o tym wydarzeniu, ale najpierw opowiedzmy o samym teatrze, dlatego do Ciebie, Randiu, się zwrócę, ponieważ wszystko to wiąże się z poprzednimi działaniami Galerii Czarna Kura i stowarzyszenia.
Fundacji. A nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko jest po coś. I tak zaczęło się od tego, że ściągnęliśmy do Ino w Łodza dzięki kilku osobom, które tutaj poznaliśmy i zachęcili nas do tego, żeby tutaj zacząć działać. Okazało się, że przydaje się fundacja do takich działań, więc założyliśmy fundację. W ramach działań fundacji robiliśmy spotkania poetyckie, które prowadził Piotr Grobliński i na tych spotkaniach poetyckich miałam okazję poznać Remigiusza Cabana, ponieważ po prostu przychodził do nas do posłuchać poezji. I później okazało się, że robiąc projekt pod tytułem Szafa Gra, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem społeczności lokalnej, polegał na postawieniu szafy w centrum Ino w Łodza, z której wszyscy mogą korzystać. W szafie
szafy
są książki.
Z książkami. Tak, ja przed chwilką widziałam właśnie, rodzina tam podchodziła, wkładała jakąś książkę, wyjmowała ją.
Tak, bo regulamin tej szafy jest taki, że każdy może sobie dojść, wziąć książkę, może włożyć książkę, nikt tam tego nie pilnuje i się okazuje, że od roku ta szafa łącznie z zimą cieszy się nieustającym zainteresowaniem. Przy okazji szafy też mieliśmy okazję zrobić taki malutki performance. Kiedy ją stawialiśmy, grono zaprzyjaźnionych osób ustawiło się z książkami, nagrywaliśmy to, bęben szedł z przodu, kordonem poszliśmy do szafy, włożyliśmy książki i tak szafa zaczęła działać. Szafa jest bardzo ładna sama w sobie i patrząc na tą szafę mówię do Jędrzeja Dzierżyńskiego, z którym to wspólnie robiliśmy to całe zamieszanie. Jędrzeju, z tą szafą można by było zrobić coś więcej, jakąś galerię jednego dnia, a może zrobimy teatr. No i Jędrzej podchwycił, tak, mówił, o, fajny pomysł. I w tym momencie, dosłownie 20 metrów ode mnie, przechodził Remek. Mówił, i zawołałam go, mówię, Remek, może byśmy zrobili teatr w Ino w Łodzu. Remigiusz natychmiast wszedł w temat, powiedział, tak, jak najbardziej, bardzo fajny pomysł i wspomniał coś o maszynce do mielenia mięsa, że to mógłby być taki teatr z maszynką do mielenia mięsa, jakieś takie dziwne sytuacje. Na drugi dzień zebraliśmy ludzi, którzy byliby zainteresowani wejściem w taką sytuację. Spotkaliśmy się w galerii, a Remek wtedy wyszedł z propozycją zrobienia zemsty.
No właśnie, z tym, że to była taka współczesna wersja zemsty. Remigiusz Caban jest, przypomnę, także autorem sztuk wystawianych na zamku w Ino w Łodzu i to są takie opowieści, które łączą klasykę. W tym roku był Molière, w zeszłym roku była właśnie zemsta. Łączą klasykę z zupełnie współczesnymi problemami, na przykład problemy pandemii teraz się pojawiły i to są teksty pisane specjalnie właśnie dla teatru na zamku.
Tak się zdarzyło. Zeszłoroczny scenariusz był sposobem na udźwignięcie tematu, bo dekoracja do zemsty stoi od wielu lat, bodaj 2013 roku. Odrestaurowano zamek i jest to sceneria, w której Fredro mógłby umieścić akcję znanej komedii. Niczego nie trzeba tutaj dodawać, wszystkie miejsca akcji są gotowe, więc pomyślałem o tym, żeby spróbować to ograć, wykorzystać. Ale zdaliśmy sobie sprawę z tego, że przy takim doświadczeniu, jakim dysponuje zespół, nie sposób udźwignąć pełnego tekstu. Trzeba z niego wyciągnąć jakieś smakowite fragmenty, a potem połączyć w jakąś sensowną, logiczną opowieść. I stąd powstał pomysł, że przedstawiliśmy publiczności coś w rodzaju akcji kręcenia trailera tego spektaklu, nieistniejącego spektaklu zemsty na zamku w Ino w Łodzu, jakby pokazujemy fragmenty, coś tam się wydarza między reżyserem a wykonawcami. To była taka zabawa teatralna, której wykorzystaliśmy genialny tekst i okazało się, że na scenie wielkości, lubię to powtarzać, stołu ping-pongowego którą postawiliśmy na dziedzińcu, udało się stworzyć na tyle atrakcyjną rzeczywistość, że publiczność nas szalenie ciepło przyjęła. Nawet powiedziałbym więcej niż ciepło. Tam były nawet sygnały pewnego entuzjazmu, radości. Kto wie, czy sytuacja pandemii, zmęczenie tą sytuacją być może jeszcze nam pomogło. W każdym razie po tym doświadczeniu uznaliśmy, że ta grupa przy okazji się scementowała, to była krótka praca, 6 tygodni próbowaliśmy tę rzecz i okazało się, że ta grupa uczestników, aktorów, wykonawców bardzo się zbliżyła i scementowała. To jest potencjał, mówiliśmy, którego nie warto zaniechać, poniechać, w związku z czym może trzeba iść krok dalej, a ponieważ widzem tej zabawy tekstem Fredry był wójt gminy Inowłódz, pan Bogdan Kącki, i bardzo sympatycznie się o nas wyrażał, no to podjąłem takie działanie, żeby namówić władze gminy i jego osobiście do wsparcia tej inicjatywy, bo ta fredrowska zabawa powstała wyłącznie z środkami grupy. Natomiast tutaj myśl dotyczyła przedsięwzięcia o większej skali, gdzie już taka domowe tkanie tych wszystkich elementów przedstawienia nie przyniesie odpowiedniego rezultatu. Trzeba zrobić spektakl. Zamarzył nam się nie tyle imitacja czegoś, zabawa pewną wizją, ile prawdziwy spektakl. Miałem aktorów, grupa przy okazji się rozrosła, bo mężowie dwóch wykonawczyń, którzy nosili, pracowali fizycznie przy pierwszej realizacji, zgłosili akces do grupy i do występowania na scenie. Ktoś jeszcze do nas dołączył, więc grupa się rozrosła. Ja pomyślałem, że w takim razie trzeba rozejrzeć się za jakimś tekstem, który moglibyśmy zrealizować, ale z tego rozglądania wyniknęło to, że usiadłem i napisałem ten tekst. Także dlatego, że temat mnie interesował. Nie słyszę, żeby teatry podjęły temat pandemii. Nie słyszałem o takiej realizacji. Nie chodzi mi o palmę pierwszeństwa. Chcę powiedzieć tylko, że skoro od kilkunastu miesięcy żyjemy w okoliczności absolutnie niezwykłej, trudno, żeby sztuka pomijała ten fakt. Sam miałem poczucie, że mam poniekąd obowiązek się na ten temat wypowiedzieć. I stąd pomysł, żeby napisać fabułkę, która dzieje się w okolicznościach zbliżonych do naszych, tyle tylko daleko tragiczniejszych, bo akcję naszej sztuki przenieśliśmy w czasy molierowskie. Wtedy nie chorowało się na COVID, tylko na czarna śmierć zbierała śmiertelne żniwo. Więc nasza pandemia jest w istocie nazwą na tamtą zarazę, tamtą plagę.
Ale przypomnijmy, że sztuka jest jednak komedią i tutaj ta plaga istnieje bądź nie. Tu odnosimy się też do spiskowych teorii naszych czasów, czy ta pandemia istnieje, czy tak naprawdę nie istnieje. I sztuka jest takim pomostem pomiędzy tymi czasami molierowskimi a współczesnością. I też pan pisał ją z myślą o konkretnych aktorach.
Tak właśnie. No, jako artystyczny lider tej grupy miałem poczucie obowiązku, wszyscy powinni grać, nie możemy nikogo zostawić poza sceną, jeśli tylko zgłasza taki akces. Policzyłem głowy, wyszło na to, że to musi być spora obsada. Dzisiaj nawet w teatrze zawodowym, jak obsada przekracza 4 osoby, to się mówi: spektakl wielkoobsadowy. No my tutaj zrobiliśmy spektakl na 12 wykonawców. To jest naprawdę spore przedsięwzięcie w każdym teatrze, a w teatrze niezawodowym to jest zadanie wyjątkowo skomplikowane, trudne. Także przez to, że aktorzy przecież pracują zawodowo, mają swoje życie, możemy próbować tylko w czasie wolnym i kosztem czasu wolnego, więc zadanie trudne. Ale pisząc sztukę miałem przed oczyma wykonawców. Nieskromnie powiem, że poczułem się trochę jak pewien brytyjski dramatopisarz William Sh, który też pisał dla własnej trupy, czyli postaci z komedii szekspirowskich czy dramatów szekspirowskich są takie, a nie inne, ponieważ takich, a nie innych aktorów miał w swojej trupie. Mówi się o bliźniakach na przykład. Jak miał bliźniaków, to pisał właśnie Wieczór Trzech Króli, gdzie element, ten temat bliźniactwa jest osiowy, jakby główną okolicznością. Ale to jest dygresja. Natomiast ja pisałem rzeczywiście dla naszych wykonawców, wiedząc, z kim mam do czynienia, chociaż muszę powiedzieć, nie wiedziałem o wszystkich, co potrafią. W naszym spektaklu część obsady to są absolutni debiutanci. Nigdy nie byli na scenie, nigdy nie byli w tych okolicznościach. No i trzeba powiedzieć, że zdali ten egzamin celująco. Pisałem dla nich.
A ja chcę randnie zapytać o to, czy w związku z tym, że jest jedną, no trzeba to powiedzieć, z najważniejszych osób w tym teatrze, inicjatorką, także autorką kostiumów przecież, ty możesz postawić się na stanowisku, no nie zarządzającej, bo zarządzającym jest Remigiusz Caban, mogłaś powiedzieć, przepraszam, ja chcę tu dużą rolę, to ja chcę być żoną Moliera, a ty byłaś służącą.
Kucharką.
Nie, ja przede wszystkim uważam, że w tej grupie najważniejsi są ludzie. Gdyby nie Remigiusz, bo tutaj mówisz, że jestem taką bardzo ważną postacią, ja rzeczywiście pełnię dość istotną funkcję spinającą grupę i zajęłam się organizacją, o kostiumach już nie wspomnę, bo to jakby i o dodatkowy temat, natomiast pragnę powiedzieć, że absolutnie gdyby nie Remigiusz, nie byłoby tego teatru, bo to on ma umiejętności spajające w obszarze artystycznym, on ma umiejętności poprowadzenia nas w taki sposób, że wszyscy czujemy się zawsze na każdej próbie i przy każdym spotkaniu dowartościowani, dostajemy fajne informacje zwrotne, które pomagają nam budować nasze role. Nigdy nie jesteśmy zniechęceni. On jest niesamowitym psychologiem też w tej grupie. Natomiast rzeczywiście, ponieważ jest to grupa aktorów amatorów, czyli każdy z nas ma swoje życie, różne obowiązki, więc przychodzą różne momenty, z którymi jakby zmagamy się z drugiej strony. I tutaj chyba ja rzeczywiście wchodzę w te relacje i staram się być uważna na to, komu jest ciężej, kogo w jakiś tam sposób można wesprzeć. I jakby tą drugą działkę, w cudzysłowie, ja obrabiam, dlatego, żeby teatr poszedł do przodu i żebyśmy mogli wspólnie robić takie rzeczy.
Czy Państwo, inicjując działanie tej grupy, zdawali sobie sprawę z tego, jak rozmaite skutki to przyniesie, jakie całe bogactwo następstw to przyniesie w postaci następstw dla życia społeczności, w postaci choćby takich rzeczy bardzo konkretnych, jak powstanie sceny porządnej, drewnianej właśnie na zamku Winowłodzu, jak utwierdzanie ludzi w różnych ich życiowych sytuacjach. Ja dzisiaj dowiedziałam się, że małżeństwo, przypomnijmy jeszcze, kto grał główną rolę Moliera?
Wojciech Hajduś.
Wojciech Hajduś i jego żona, także zaangażowana w to przedsięwzięcie, podobno właśnie na spotkaniu teatralnym utwierdzili się w swojej decyzji zamieszkania na stałe Winowłodzu.
Z Anetą było tak, że Aneta się pojawiła na tym pierwszym spotkaniu w Czarnej Kurze kiedy mierzyliśmy się z tematem zemsty. I pamiętam z takich rozmów, bo ja wtedy dopiero Anetę poznałam. Znałam inne osoby, które ją przyprowadziły. Okazało się, że ona jest dopiero od 2 miesięcy w Winowłodzu, że popada w takie stany zasmucenia, ponieważ brakuje jej tutaj towarzystwa, brakuje osób, z którymi mogłaby porozmawiać. I nagle okazuje się, że wchodzi w projekt, który daje jej po pierwsze bardzo dużo znajomych, bardzo, bardzo wiele osób, z którymi zaczyna się regularnie spotykać. Dodatkowo zaspokaja swoją potrzebę życia artystycznego, rozwoju twórczego. I to z Anetą dokładnie tak wyglądało. Natomiast Wojtek wtedy jeszcze z nami nie funkcjonował. My poznaliśmy Wojtka dopiero w trakcie przygotowań do zemsty, kiedy rzeczywiście ta pomoc techniczna okazało się, że jest nam potrzebna dodatkowa. I wtedy mężowie aktorów, aktorek najczęściej, bo to nie tylko w przypadku Wojtka, ale też i Jarka Pawelskiego, okazało się, że oni też w końcu chcą, bo patrząc z boku, bardzo im się to podobało.
No i bardzo przekonującego Moliera zobaczyliśmy na zamku. Wydaje się, że naprawdę, no, tak się mówi, jak na teatr amatorski. No oczywiście jest to teatr amatorski, ale naprawdę mieliśmy tutaj bardzo niewiele momentów zwątpienia w sceniczną prawdę. Czy zgodzi się ze mną panie reżyserze?
Skwapliwie zgadzam się, z upodobaniem słucham tych opinii i od pani, i od widzów słyszałem je wczoraj podobne. Tak, to jest największy komplement, jaki można sformułować pod adresem wykonawców. Wojtek Hajduś jest właśnie jednym z tych debiutantów. Powierzyłem mu tę rolę, nie wiedząc zupełnie, jak podatnym materiałem może się okazać. Wiedziałem jedno, ma bardzo dobrą energię, świetny głos.
Właśnie, głos donośny też jest ważny
oczywiście.
W tym plenerze.
No, oczywiście. Ale poza tym nie wiedziałem, że jest właśnie bardzo uważny, bardzo skwapliwy, dociekliwy. Po prostu okazał się znakomitym partnerem w tym zadaniu.
Ale tutaj też ważne były takie zabiegi sceniczne, które niekoniecznie polegały na jakichś niesamowitych aktorskich zadaniach, ale też zbudował pan takie sytuacje, które odwoływały się do klasyki teatru, do klasyki komediowych właśnie rozwiązań, jakieś sytuacje powtarzalności, że doktorzy w określony sposób padają podobne właśnie kwestie, które wywołują komediowy efekt, czyli to był też taki teatr, który się kłaniał tradycji po części.
Tak, w tym słowie wstępnym przed premierą mówiłem najszczerszą prawdę, że doszedłem do wniosku, że nie doczekam się w zawodowym teatrze, w którym od 30 z górą lat działam. Nie doczekam się realizacji, która by w pełni spełniała moje oczekiwania, moje apetyty, mój gust i że powinienem w związku z tym, jak się nadarza okazja, taki teatr stworzyć. W związku z tym stylistyczne związki z epoką, z typem teatru są tu odpowiedzią na moje własne tęsknoty. Zdałem sobie sprawę, kiedy stanęła scena na dziedzińcu zamku, że przez całe zawodowe życie marzyłem o takiej scenie, tylko w żadnym zawodowym teatrze takiej sceny nikt by nie zbudował, ponieważ nie ma racji, nie ma powodu stawiać sceny na scenie w pudełku teatralnym. A mnie marzy się relacja z publicznością oparta właśnie na bezpośredniej rozmowie, na zwracaniu się do publiczności nie poprzez czwartą ścianę. W ogóle uważam, że czwarta ściana to jest konwencja, która na długo utrwaliła rodzaj teatralnego języka i wyrugowała z teatru sporą część fantastycznej literatury.
To była pierwsza część rozmowy z Remigiuszem Cabanem i Randią Filutowską. Rozmawiamy o teatrze na zamku, który działa w Inowłodzu. Część druga już za chwilę.